Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa w Muzeum Historii Żydów Polskich. Nazywam się Krzysztof Persak, jestem pracownikiem tego muzeum, ale także pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, więc w podwójnej roli, bardzo mi miło w tej roli wystąpić. Pan profesor Dariusz Stola, który jest również naszym kolegą z Instytutu i dyrektorem muzeum, bardzo przeprasza, że nie mógł być osobiście, w związku z tym poprosił mnie o powitanie Państwa w także jego imieniu. Bardzo mi miło, że możemy się spotkać na spotkaniu poświęconym pamięci pani profesor Marii Jarosz i odbywającym się wokół książki autorstwa pani profesor i pana profesora Marka Kozaka Poza systemem, instytucje i społeczeństwo. To nie jest przypadek, że spotykamy się w Muzeum Historii Żydów Polskich. To jest związane z losami, z osobistą historią pani profesor Marii Jarosz, która była jedną z ocalałych z Holokaustu. Wywodziła się z Łodzi. Jej rodzina, ona była wtedy dzieckiem, została uwięziona w getcie łódzkim. Potem, co należało do wyjątków, zostali przetransferowani do getta w Warszawie. Stamtąd wydostali się na rejską stronę i udało im się przeżyć do końca wojny. Pani profesor w swoich wspomnieniach pisze bardzo wyraźnie o swojej przede wszystkim polskiej identyfikacji, bo była to rodzina zasymilizowana i pani profesor sama siebie określała jako Polkę i wyraz temu dała w 1948 roku, to wydaje się jednym z takich najbardziej charakterystycznych i ważnych wydarzeń, kiedy zdecydowała się nie wyjechać z Polski wraz z rodzicami, pozostać w Polsce. Jak opisuje w swoich wspomnieniach, w 1948 roku, kiedy oni, po 1948 roku, przepraszam, to był 1949 bądź 50 rok, jeśli dobrze pamiętam, kiedy oni wyjeżdżali z Polski, ona po prostu odmówiła wejścia do pociągu i została sama w Łodzi, studiowała w Łodzi i w Polsce już pozostała, poświęcając się naukom społecznym, a już o jej działalności naukowej będą mówili nasi prelegenci. Bardzo proszę, pan profesor Grzegorz Motyka.
Dzień dobry Państwu. Ta książka, o której dzisiaj będzie debata, ukazała się, wzięliśmy ją do ręki właściwie kilka dni po tym, jak pani profesor odeszła i wydawało nam się pewną powinnością, żebyśmy o tej książce mogli zamienić parę słów, bo pani profesor Jarosz była takim naukowcem w pełnym pasji, w pełnym znaczeniu tego słowa i nic nie sprawiało jej takiej radości, jak rozmowa o problemach, o tych kwestiach dotyczących nauki. Dlatego tym bardziej dziękuję współorganizatorowi tego spotkania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN za zgodę, żeby się odbyło to w tych murach. Ze względu po części na swoje doświadczenia, na swój życiorys, pani profesor w swoich pracach przywiązywała bardzo dużą wagę do tego, pisała o tym zresztą w swoich wspomnieniach, do pochylania się nad tymi słabszymi. Ja tak jak odbieram tą książkę, być może pan profesor jako współautor mnie sprostuje, ale ja odbieram też pracę pani profesor jako taką gorące opowiedzenie się za taką świętą zasadą demokracji, że wszyscy są równi wobec prawa, a jeśli niektórzy są słabsi, to obowiązkiem państwa jest zadbać, aby tą równość wobec prawa ich wyrównać. To z pozoru są pewne prawdy banalne, ale niekiedy, i pani profesor doskonale o tym wiedziała, zdarzają się takie sytuacje, kiedy te prawdy banalne stają się prawdami trudnymi. Dziękuję, już nie będę przedłużał. Oddaję głos panu doktorowi Leszczyńskiemu.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Adam Leszczyński. Będę miał przyjemność poprowadzić to spotkanie. Chciałbym serdecznie na nim najpierw powitać członków najbliższej rodziny. Pani profesor, bardzo nam miło, że jesteście z nami. Nasze spotkanie z natury rzeczy będzie poświęcone w części książce, a w części wspomnieniom o pani profesor. Ja też mam ich kilka. Zawsze otaczała mnie ogromną życzliwością, dzwoniła parokrotnie, dyskutując o moich, czy z uwagami, komentarzami do moich tekstów. Zaprosiła mnie także na swój jubileusz, który miał się odbyć w tym roku. O książce, o pani profesor będą dyskutować nasi goście, zaczynając od mojej lewej strony, pan profesor Marek Kozak, współautor ostatniej książki, której w części będzie poświęcone nasze spotkanie, książki Poza systemem, instytucje i społeczeństwo, wydanej przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Później pani profesor Marta Danecka, czy mogę powiedzieć, że była pani uczennicą, pani profesor? Współpracowniczką z pewnością przez długi czas. Oraz pan Włodzimierz Adam Brodniak, suicydolog, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Sekretarz. Ponieważ, jak pewnie większość z nas, z państwa wie, pani profesor Jarosz szczególną uwagą darzyła ten temat samobójstwa i społecznych, jego społecznych uwarunkowań, napisała na ten temat książkę. Myślę, że poprosiłbym na początek pana profesora Kozaka, jako z jednej strony współpracownika pani profesora, z drugiej współautora książki, o tym, żeby podzielił się swoimi wspomnieniami i opowiedział o książce. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Jestem zaszczycony, że mogę tutaj w ogóle wystąpić i mówić do państwa o książce. Ja w zasadzie o Marii, profesor Marii Jarosz, dla mnie od wielu lat już Maria, od roku 83 pracowaliśmy razem w różnych miejscach. Ona raczej bardziej stabilna niż ja chyba była, ale chciałbym zwrócić uwagę tylko na dwie cechy zawodowe, które ją wyróżniały na tle wszystkich chyba naukowców w Polsce, mianowicie niezwykła intuicja badawcza. Taka zdolność do przewidywania tego, co się może stać dopiero, co się zaczynało. Takich procesów in statu nascendi miała naprawdę niezwykłe wyczucie i tutaj zawsze ją pod tym względem podziwiałem. Natomiast druga cecha to była taka, że w ślad za profesorem Janem Szczepańskim, którego między innymi była uczennicą, przywoływała zawsze zasadę, że trzeba szanować czytelnika, trzeba pisać do niego językiem zrozumiałym, takim jasnym, logicznym, prostym, nieskomplikowanym. I myślę, że to widać w ostatnich książkach, a zwłaszcza w tej ostatniej książce, którą zdążyliśmy napisać razem, której ona nie zdążyła obejrzeć w takim opakowaniu jak to, właśnie bardzo ładnym, dlatego że zmarła dosłownie 2 dni przed ukazaniem się tej książki na rynku. Także natomiast jeżeli chodzi o pracę wspólną, to chciałbym dzisiaj powiedzieć, że jest ona głównym przedmiotem naszego spotkania. Chodzi o książkę wspólną Poza systemem, instytucji i społeczeństwo, pięknie wydaną przez Instytut Studiów Politycznych i Oficynę Naukową. I w 2016 roku, dosłownie tuż przed odejściem profesor Marii Jarosz. I podkreślam piękne wydanie, ponieważ Maria przywiązywała wielką wagę do tekstu, ale i do wyglądu pracy. Uważała, że to jest bardzo ważne, żeby jedno współgrało z drugim. I wydaje mi się, że ta książka jest tego świetnym przykładem, jeżeli państwo widzą z daleka te dwa krasnoludki popychające kule. Jest to takie przywołanie, jak jest to najlepsza ilustracja chyba, jaką można na tej książki znaleźć. Także chociaż książkę pisaliśmy razem, ale troska o wygląd książki to zasługa Marii i zasługa wydawnictw też, które wyraziły zgodę i miały wpływ na taką, a nie inną jej uformowanie. Książka jest poświęcona analizie instytucji i społeczeństwa poza systemem. W określeniu poza systemem chodziło nam głównie o przemiany, choćby wywodziły się z samego systemu. Interesowała nas przemiana dysfunkcyjna, nawet jeśli wywodziła się z systemu społecznego, rozumianego często jako formy ustroju państwowego. Tak zresztą takie definicje znają państwo w tej książce wcześniej i to jest z kolei, myślę, że bardzo ważny element. Z kolei system jest przez nas rozumiany jako forma sieciowa, charakteryzująca się wyłączeniem lub włączeniem jednostki lub całych grup społeczeństwa. Uważamy, że każda władza ma swoich pozasystemowców, ale dzisiejsza sytuacja różni się od poprzednich nasileniem zjawiska i wielością czynników, które miały na to wpływ. Celem tej książki nie jest opisywanie różnych grup i osób wykluczonych z życia społecznego i publicznego. Cel główny pracy to analiza poszczególnych form aktywności wskazujących na dobrowolne, a coraz częściej niedobrowolne znalezienie się poza oboma systemami, czyli systemem społecznym i systemem instytucjonalnym czy państwowym, jakkolwiek go nazwiemy. Badanie dysfunkcji społecznych i instytucjonalnych prowadziliśmy od wielu lat, ale badanie dzisiejszej płynnej rzeczywistości, posługując się zwrotem ukształtowanym przez profesora Baumana, również od kilkunastu dni już nieżyjącemu, wymaga posługiwania się wieloma źródłami informacji. Chodzi przede wszystkim o dane statystyczne, dane organizacji pozarządowych, badania sondażowe głównych ośrodków badawczych, wyniki grantów itd., itd. Mówiąc krótko, posługiwaliśmy się interdyscyplinarnością i komplementarnością badań zgodnie z duchem współczesnej socjologii. Szczególny nacisk położyliśmy na adekwatne do zawartości posługiwanie się materiałem źródłowym, a także na sięganie do sedna analizowanych zjawisk. Mieliśmy szukać obiektywnej prawdy. Po to, by osiągnąć ostatni cel, posłużyliśmy się często wieloma, na ogół trudno dostępnymi źródłami informacji, a wreszcie nie tyle opisywaliśmy gotowe społeczeństwo, lecz społeczeństwo tworzące się, przekształcające i dopiero powstające. Polska roku 2016 wyrosła na kanwie wcześniejszych wydarzeń od roku 1989, na ogół zbliżających nas do poziomu europejskiego. Bilans ćwierćwiecza transformacji jest na ogół pozytywny, ale nie w pełni, nie zawsze. Pojawiły się nowe dysfunkcje, pojawiły się zróżnicowania za nimi idące, zwłaszcza przez Polaków mieszczących się w kategorii przegranych transformacji zostały ocenione bardzo negatywnie. I to jest fakt. Gdyby było inaczej, oceny te bywały emocjonalne i racjonalne zarazem. Gdyby było inaczej, nie zrozumielibyśmy wygranej w 2015 roku przez obecny obóz władzy. Można jego działanie uznać za średnio udane, ale to nie znaczy, że partie wcześniej rządzące funkcjonowały zawsze dobrze, bo czasami popełniały też błędy. Analiza 8 grzechów głównych Rzeczpospolitej dokonana przez zespół Hauslera nie pozostawia wątpliwości, że żadna z partii rządzących nie doprowadziła w pełni do dobrego państwa. W efekcie działania wielu rządów powstawały kolejne podziały społeczne i przystępując do pracy przyjęliśmy, że nie jest ważny nasz interes czy punkt widzenia, ale widzenie całej sytuacji i sposób reakcji przez społeczeństwo. Tyle wprowadzenia w problematykę pozasystemową. Szczególną wagę przypisaliśmy grupom przyczyn, jak i ich skutków. Nie zamierzam opisać szczegółowo powyższych procesów i grup jednostek społecznych nimi dotkniętych z prostej przyczyny. Nie zamierzam zdradzać treści książki, a raczej nasz sposób podejścia do badanego zjawiska. W przedstawionych w książce analizach braliśmy pod uwagę różne aspekty życia poza oficjalnym systemem, starając się pokazać bogactwo zagadnień i problemów, jakie składają się na życie obok państwa. Twierdzimy, że obecnie mamy do czynienia ze współoddziaływaniem różnych typów czynników, często pogłębiających u wielu ludzi poczucie życia poza systemem, bycia odrzuconymi jako Polacy gorszej kategorii, czy gorszego sortu, jak częściej się tak mówi. Czynniki takie jak bezrobocie, niezamożność, stan zdrowia prowadzą tradycyjnie do naturalnego wyłączenia niemałych grup społecznych, ale pojawiły się też nowe czynniki. Podkreślmy, że coraz częściej mamy do czynienia ze wspomnianym efektem współoddziaływania i umacniania podziałów tradycyjnych przez nowe, współczesne czynniki. Dotyczy to na przykład dostępu do internetu i komunikacji z administracją, co dla wielu wykluczonych jest poważnym utrudnieniem życiowym. Wykluczenie cyfrowe to tylko odbicie przemian w skali światowej. Zmiany na przykład paradygmatu gospodarczego, informatyzacji, globalizacji, kształtowania się powiązań sieciowych. Zmienić tego naprawdę nie damy rady. Oprócz tych czynników nowych, a zarazem już mocno utrwalonych tak naprawdę, najczęściej odczuwany jest ostatni podział społeczny na lepszy i gorszy sort Polaków. Gorszy sort to właściwie wszyscy krytycznie nastawieni wobec rządzących. Na ten podział wpływa wiele bardziej szczegółowych czynników. Zmiana kadr kierowniczych, zmiana na poziomie sądownictwa i prokuratury, planowane zmiany w całych sektorach, na przykład edukacji, kulturze, nauce, bankowości, ekologii oraz innych. I wreszcie trwająca od 1990 roku reprywatyzacja oraz lustracja, oparte na zasadzie najgłębszej wiary w materiały milicyjne i wreszcie niekonsekwentne zmiany polityki gospodarczej, likwidacja służby cywilnej i inne zjawiska potęgujące oczywistą niepewność społeczeństwa. No i wreszcie ograniczenie sprzedaży i zakupu ziemi rolnej, czy też rozwój specyficznej polityki historycznej albo ideologiczne podejście do wielu zjawisk. I wreszcie ponowne badanie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Niektóre z tych przyczyn są tradycyjne, niektóre są zupełnie nowe, wcześniej niespotykane i nieznane. Cechą charakterystyczną działań jest zarówno przeciąganie analizy wydarzeń głęboko dzielących społeczeństwo, na przykład właśnie ocena wydarzeń smoleńskich, jak i emocjonalne i negatywne wypowiedzi o opozycji, szerzej o gorszym sorcie Polaków, którzy przegrali wybory. Najważniejsze jest wyjaśnienie atmosfery i sposobu realizacji nowych form podziałów, wydłużanie czy skracanie czasu pracy na przykład i tym podobne. Pogarszanie relacji wewnątrz społecznych oraz stosunków z innymi państwami powodują nie tyle pojedyncze czynniki, co suma polityczna ich skutków. I wreszcie narodzenie się i aktywność instytucji protestu społecznego w 2016 roku to inicjatywa odebrana jako sposób kanalizacji protestów społecznych dzięki demokracji obywatelskiej. Nie mogliśmy wówczas znać wydarzeń przełomu 2016 i 2017 roku. Zdawaliśmy sobie jednak sprawę, że nawet inicjatywy tego typu nie przyczynią się do spadku znaczenia postępujących podziałów społecznych. W najgorszym razie, pisaliśmy w połowie 2016 roku, jeśli zmniejszy się znaczenie inicjatyw obywatelskich, czeka nas wieloletnia praca nad odbudową zaufania do państwa i zacieranie powstałych niedawno podziałów. Pisząc te słowa, nie wiedzieliśmy jeszcze o skutkach innych wdrażanych inicjatyw, na przykład o programie 500+ i innych zmian, które czasem ułatwiały, a czasami po prostu utrudniały życie społeczne. Skoro jednak tradycyjne przyczyny słabości państwa są od lat znane, pogłębianie dysfunkcji może prowadzić tylko do społecznego buntu, niekoniecznie do demokratyzacji kraju. Jak pisaliśmy na koniec wniosków, analizowane procesy są w toku i mogą ulec przeobrażeniom pod wpływem bieżących wydarzeń. Inaczej niż Maria, nie przewidywałem, że tak szybko zmienią się warunki zewnętrzne i wzrosną konflikty społeczne. Trafność tej książki jest zatem bardziej zasługą Marii niż moją, szczerze mówiąc, ponieważ to ona przewidywała te wydarzenia, jakie mogą mieć miejsce. Opis tych wydarzeń planowaliśmy przedstawić i omówić dogłębnie w kolejnej książce. Niestety w książce, której już razem zapewne nie napiszemy. Idąc tropem myśli profesora Jana Szczepańskiego, żeby pisząc szanować czytelnika, sądzę, że książka ta posłuży wszystkim zainteresowanym tematyką. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zachęcam do przeczytania tejże właśnie omawianej książki, bo naprawdę jest ciekawa. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ja bardzo chętnie jeszcze zadam panu parę pytań o tą książkę. Natomiast chciałbym teraz poprosić panią profesor Danecką o, jak rozumiem, bardziej wspomnienie niż omówienie książki.
Tak, dziękuję bardzo. Dzień dobry wszystkim. Szanowni Państwo, ja występuję tutaj w roli członka zespołu najbliższych współpracowników pani profesor Marii Jarosz z Instytutu Studiów Politycznych PAN, z którym była pani profesor związana od 1992 roku. Najpierw kierowała zakładem przemian własnościowych, zakładem badań przekształceń własnościowych, a następnie nasz zakład zmienił nazwę na Zakład Przemian Społecznych i Gospodarczych. Ja miałam zaszczyt poznać panią profesor w roku 2000, wtedy gdy przyszłam do Instytutu do pracy na stanowisko asystentki pani profesor i tak później przez wiele lat u jej boku miałam zaszczyt pokonywać kolejne etapy mojego rozwoju naukowego i tych wszystkich naukowych wtajemniczeń właśnie u boku Marii też. Tak jak Marek powiedział, pani profesor była osobą niezwykle bezpośrednią, komunikatywną i bardzo szybko przechodziła na ty, więc też nie ukrywam, że oczywiście byłyśmy na ty. Jeśli chodzi o Marię jako profesora, jak naszego nauczyciela, ona miała ogromne grono swoich podopiecznych. Służyła pomocą jako promotor prac doktorskich, jako recenzent prac doktorskich i recenzent doktoratów, dorobków habilitacyjnych. Tutaj chcę od razu powiedzieć, że pani profesor była osobą wymagającą, taką bardzo zdyscyplinowaną, ale z drugiej strony potrafiła nas motywować do pracy i starała się nas chwalić. Gdy znajdowała jakiś problem, jakieś nasze tam być może niedociągnięcia w pracy, to jej krytyka była życzliwa i konstruktywna. Czasem oczywiście zdarzały się jakieś konflikty, ale staraliśmy się jakoś szybko załagodzić sprawę. Oczywiście też takie mamy poczucie i mam nadzieję, że moi koledzy też to potwierdzą, że pani profesor Jarosz nie ingerowała w nasz rozwój naukowy. Tematykę, którą się mamy zajmować, No i oczywiście dawała nam swobodę pracy twórczej i tego, czym każdy z nas się indywidualnie zajmował. Jeśli chodzi o jej taką działalność jako nasza opiekunka, jeśli wolno mi tak powiedzieć, była osobą niezwykle życzliwą dla młodszych pracowników. Zawsze mogliśmy liczyć na jej pomoc w sytuacjach, kiedy nie tylko kwestie merytoryczne, ale również takie zwykłe, życiowe, jakieś nasze kłopoty. Maria starała się nam zawsze pomóc wtedy, gdy tylko mogła, a starała się to zrobić po prostu zawsze. Nawet tak żartobliwie, ponieważ ona była przewodniczącą komisji kadrowej, zdaje się, z tego co wiem, tak? To nam w zakładzie mówiła, że nie bójcie się, pamiętajcie, że póki ja tam jestem, to wam się nic nie stanie. Więc takie były u nas. Oczywiście nie zwalniało nas to z wysiłku, tak, i pracy, ale Maria stanowiła dla nas takie bezpieczeństwo, parasol. No i tak to u nas tak od kuchni mniej więcej wyglądało. Jeśli chodzi o jej cechy charakteru, tak jak tutaj pan profesor powiedział, jej, przepraszam za określenie, koszmarne dzieciństwo dało jej siłę i takie nastawienie, że prawdopodobnie tak sobie to wyobrażam, że już gorzej po prostu być nie może, więc była optymistką niesamowitą. I nawet gdy czasem były jakieś niepowodzenia, sytuacje trudne, był taki moment, kiedy mieliśmy kłopoty z grantami na przykład. Maria zawsze nas podtrzymywała na duchu i jakoś starała się tą złą sytuację tak jakoś określić, żebyśmy czerpali z tego naukę jakieś korzyści na przyszłość. Jeszcze tak może dodam, bo też chyba wszyscy, kto znał Marię trochę bliżej, wie, że Maria miała bardzo duże poczucie humoru. Lubiła się śmiać, zawsze opowiadała różne dowcipy, anegdotki i chciałam tutaj też troszkę tak humorystycznie powiedzieć na marginesie, taką przytoczyć historyjkę. Gdy jechaliśmy tutaj z panem profesorem Motyką do instytutu, tutaj do muzeum z instytutu, taksówką jakiś miesiąc temu chyba to było mniej więcej, załatwiać sprawy organizacyjne związane z dzisiejszym spotkaniem, trafiliśmy na taksówkarza, który znał panią profesor. Pani profesor zawsze z instytutu do domu jeździła taksówką, chyba zawsze tą samą korporacją, nie wiem, w każdym razie. Ten taksówkarz znał panią profesor od lat i się nas spytał, co słychać, tak? Że dawno pani profesor nie widział i tak dalej. No więc my powiedzieliśmy, co słychać. Niestety, że jedziemy do muzeum załatwiać sprawy związane z tymi obchodami, z tymi wspomnieniami. No i pan taksówkarz, pan dyrektor tego nie słyszał, bo chyba musieliśmy wrócić po książkę, czy coś taka była sytuacja. Natomiast jak zostałam z panem taksówkarzem, to powiedział mi coś takiego mniej więcej, że bardzo mu oczywiście przykro, szkoda mu, że już nie będzie mógł z panią profesor jeździć, że w czasie tych podróży toczyli bardzo ciekawe pogawędki i że pani profesor miała bardzo dobrze poukładane w głowie i była łebska kobita. Także myślę, że tutaj mam nadzieję, że Marii spodobałaby się ta opowiastka, może niezbyt ambitna, ale faktycznie myślę, że należy się zgodzić oczywiście z panem taksówkarzem. Ja dodam jeszcze, że poza tym, że była łebska, to była niesłychanie pracowita, była niesłychanie zdyscyplinowana. Zawsze dążyła z ogromną determinacją do celu. I ta jej pracowitość czasem też nam sprawiała trochę kłopotu, ponieważ musieliśmy się zmagać z różnymi, coraz to nowymi książkami, zadaniami, ale jakoś staraliśmy się w miarę szybko konflikty pokonywać. Pani profesor, z tego co wyliczyliśmy, napisała około 50 książek autorskich i jako redaktor naukowy. Książki były tłumaczone na wiele języków. No tutaj oczywiście nawet taki egzotyczny język jak japoński też tam panią profesor poznano. Ja chciałam jeszcze na koniec dodać, że wydaje mi się, że Maria najbardziej dumna była ze swoich książek i swoich badań dotyczących samobójstw, ale nie wiem, być może tak mi się wydaje. Drugim jej ogromnym polem zainteresowania była transformacja i patologie instytucjonalne, którymi się zajmowała jeszcze w czasach PRL-u. Mamy świetne książki, które wtedy już pisała na tematy te może niekoniecznie w oficjalnym nurcie dostępne. Tutaj profesor Kozak opowiadał już o metodzie, jaką stosowaliście i Maria sama, więc już nie będę się powtarzać. I chciałam tak na zakończenie powiedzieć właśnie, że Maria bardzo dużą uwagę przywiązywała do aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych, właściwie tym żyła, tak? Potem przelewała to na karty papieru. Była niezwykle twórcza, tak jak wspomniałam, pracowita. I właściwie to był jej żywioł, tak? W zasadzie my mieliśmy taki obyczaj, spotykaliśmy się w instytucie w zasadzie raz w tygodniu i prawie, nie wiem, co tydzień, co dwa tygodnie pani profesor przychodziła, że ma pomysł na kolejną książkę, wynikający właśnie z tych jej obserwacji i z tego niezwykle uważnego śledzenia wydarzeń. Także stawiała trafne diagnozy, komentowała rzeczywistość i tak jak sama mówiła wielokrotnie, że jej badania opierają się na tej obserwacji tu i teraz i wyciągania wniosków na przyszłość. Także to na razie tyle. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Chciałem się zapytać, czy ja dobrze to wtedy odebrałem, jak poznałem panią profesor. A ją poznałem w ten sposób, że poprosiła mnie o tekst do jednej z książek, które wydawała. I odniosłem po pierwszej rozmowie już wrażenie, że pani profesor jest osobą, której się nie odmawia.
Sama też wielokrotnie wspominała, że się jej nie odmawia.
Ta rozmowa się potoczyła tak, że ja w zasadzie nie miałem żadnej możliwości powiedzenia, że nie mam czasu, nie mogę, albo tak było, prawda?
Tak, dobrze tak było, oczywiście, tak. Także absolutnie słusznie.
Bardzo proszę, skoro byliśmy już przy tematyce samobójstw i badań nad samobójstwami, bardzo proszę o przedstawiciela polskiego sekretarza Towarzystwa Suicydologicznego.
Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Szanowny panie, szanowni panowie, już się czuję się też zaszczycony, że mogę w tej... Panią profesor, jestem tutaj chyba jeden z najmłodszych, bo znałem ją od lat 70. już. To pani mówiła o 2000. Ja pierwszą książkę, z którą się zetknąłem, to była Patologia życia społecznego, tam z profesorem Bizoniem, niestety też nieżyjącym, psychiatrą. No ja pracowałem przez 40 lat psychiatrii, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. I ja po prostu miałem ten zaszczyt, że napisałem, ponieważ ta suicologia to jest rocznik i to w bardzo niewielkim nakładzie, jest tam 200-300 egzemplarzy. Dopiero to zostało z różnych względów wydane w grudniu, a z datą 2016, ale już przygotowuję kolejny 9 rocznik. No i oczywiście tu jeszcze jest w Radzie Naukowej, w Radzie Naukowej jeszcze jest pani profesor zaznaczona w ramkach przewodniczącej Rady Programowej, profesor Maria Jarosz. Ja jestem też sekretarzem skromnym tego rocznika. Jak rocznik, to po prostu mam mniej pracy przez to i mogę to solidniej zrobić przez rok, bo u nas to się raczej na ilość naukę traktuje, nie na jakość. Więc takie in memoriam napisałem, to jest, wydaje mi się, że to jest tu w skrócie, ja nie będę wymyślał, pozwolę sobie tu napisać, bo to jest też o tej stronie suicydologicznej. Pani profesor Maria Róża, z nią byłem prawie, że na ty, jak słusznie zauważyła pani Majka, się zawsze mówiło. No więc początek oczywiście, bo to jest w dniu 30 sierpnia, tego już nie będę czytał. Odeszła od nas nasza koleżanka i wieloletni oczywiście wiceprezes Polskiego Towarzystwa. Też tym pogrzeb wiadomo 7 września był. No i teraz o naszej Majce. Non omnis moriar, to słynna maksyma Horacego, w pełni odnosi się do bogatego i pracowitego życia naszej koleżanki, wybitnego socjologa i suicydologa, osoby pełnej życia, energii, pasji, życzliwości. To ją charakteryzują te cztery słowa znakomicie. Profesor Maria Jarosz w dzieciństwie przeżyła Holokaust w gettach Łodzi, Warszawy. Wtedy miała 10, 11, 12 lat. To okrutne doświadczenia wpłynęły na całe jej życie, które poświęciła obronie ludzi i grup społecznie słabszych, dyskryminowanych, wykluczonych, przegranych w sensie ekonomicznym, społecznym, indywidualnym. Jedna z jej książek o samobójstwach miała pod tytuł Ucieczka przegranych. Badania naukowe pani profesor koncentrowały się na takich zagadnieniach jak nierówności społeczne, to właśnie była pierwsza książka też o nierównościach wśród młodzieży, pisała kiedyś w czasie jeszcze tej tak zwanej komuny, jak teraz się to mówi, sprawiedliwości społecznej i etycznej, tego dużo nie ma, proszę się nie przejmować, oraz samobójstwa. Jej ostatnia książka, właśnie tutaj już mnie poprawiono, to jest przedostatnia książka, której była redaktorem i współautorem, nosiła znamienny tytuł Eksplozja nierówności. No już teraz wiemy, że ostatnia książka to jest Poza systemem z panem profesorem Markiem Kozakiem, Instytucje i społeczeństwo. Wtedy ja nie wiedziałem o tej książce po prostu, kiedy to pisałem. Jako człowiek cieszyła się ogromnym szacunkiem i autorytetem w środowisku naukowym w Polsce i na świecie. Szczególnie w Francji, bo ona była francuskojęzyczna głównie. Była przy tym pełna życzliwości, zawsze można było liczyć na jej wsparcie. Wiele osób zachowa ją we wdzięcznej pamięci za pomoc, ja sam znam takie osoby, za pomoc, rady i wsparcie zarówno w życiu osobistym, jak i naukowym. Tu już jest niewiele, jeszcze 6 wierszy. Była promotorem i recenzentem kilkudziesięciu doktoratów i habilitacji, a jej dorobek naukowy obejmuje dziesiątki cennych książek i artykułów opublikowanych nie tylko w naszym kraju. Tu pani profesor Danecka wyliczyła 50 książek około. I tutaj już taka końcówka. Profesor Maria Jarosz nie umarła. Żyje w naszej pamięci, w swoich dziełach, w tym, co dobrego zrobiła dla ludzi. W swoich twórczych działaniach. W wielu instytucjach, uczelniach, stowarzyszeniach naukowych, w tym także w naszym Polskim Towarzystwie Suicydologicznym, gdzie była przez ponad 10 lat wiceprezesem i przewodniczącym Rady Programowej Rocznika Suicydologia. No i oczywiście cześć jej pamięci. Dziękuję uprzejmie. Także ja mam oczywiście różne wspomnienia, również anegdoty o jej pobycie w Paryżu. Ale to, powiedzmy, nadają się raczej na spotkanie koleżeńskie przy lampce wina, a nie na to spotkanie uroczyste poświęcone jej pamięci. Dziękuję Państwu uprzejmie.
A ja bym chciał jeszcze Pana zapytać. Po pierwsze o to, skąd Pana zdaniem brało się zainteresowanie Pani profesor tym tematem, czyli tematem samobójstw. A po drugie, jaki był jej wkład w badania nad tym zagadnieniem?
To jest sprawa dosyć prosta, tu już na ten temat i profesor Kozak, i pani profesor Danecka trochę wspominali. No właśnie te doświadczenia Holokaustu, ale również pani profesor miała taką prostą koncepcję, że ona była też twórcą teorii, która się nawet na Zachodzie była dosyć rozpowszechniona o tej dezintegracji społecznej, która powoduje wzrost liczby samobójstw. Po prostu ona uważała, że liczba samobójstw, współczynniki samobójstw właściwie, bo liczba to wiadomo nie wskazuje, są takim czułym barometrem kondycji psychicznej społeczeństwa. Ona była oczywiście głównie socjologiczną analizą. Ja, ponieważ pracowałem w takiej interdyscyplinarnej instytucji, miałem to szczęście, że i z psychiatrami, i z psychologami, i z wieloma, właściwie z kilkoma zawodami, ja bardziej mnie interesowało, dlatego ja się zająłem 18 lat temu, w 1999 roku, suicydologią. Ponieważ widziałem, że psychiatrzy piszą jednostronnie, proszę mi wybaczyć, bo jesteśmy, socjolodzy też piszą jednostronnie, psycholodzy też piszą jednostronnie. No więc ja zacząłem pisać naprawdę interdyscyplinarnie, a nie tylko pisząc na początku, że to jest interdyscyplinarne, nawet kryminologiczne, bo też mam od strony kryminologicznej dużo informacji, bo współpracujemy z Komendą Główną Policji. I teraz nawet żeśmy przy KSIP-ie 10, teraz proszę sobie wyobrazić, że GUS cały czas miał lepsze dane o samobójstwach niż policja, a w tej chwili od 3 lat policja ma lepsze dane niż GUS. No to jest taka dosyć ciekawa historia. W tej chwili współpracujemy właśnie z Komendą Główną Policji. Ich dane były okropne jeszcze 4 lata temu, bo zmienili system Temida na system KSIP. KSIP to jest skrót od Krajowy System Informacji Politycznej, policyjnej, tak politycznej, tak, bo tu się dużo o polityce mówi, przepraszam za przejęzyczenia. Także pani profesor, ja nawet nie wiedziałem, że ona przeżyła getto, bo nigdy się tym specjalnie nie mówiła, nawet bardzo osobiście ją znając, nie wiedziałem, że ona
była w getcie. Ona mi tylko opowiadała o tym, jak stała na tym, to co tutaj mówiono w 1948-1949 roku, na tym, jako 16-letnia dziewczyna chyba, czy stała na tym, tym pociąg odjeżdżał z rodzicami, ona została sama na tym peronie. To ona mi o tym opowiadała, ale nic nie opowiadała, że była w getcie i warszawskim, i łódzkim. To się dowiedziałem bardzo późno. Ale to nie o to chodzi. No w każdym razie już panu chyba, mam nadzieję, wyjaśniłem. To znaczy, ona uważała, że po prostu z tego punktu widzenia swojego wykształcenia, mojego też, bo ja też jestem, jakoś raz się brzydko mówi, z backgroundu socjologiem, ona uważała, że właśnie samobójstwo jest jednym z właśnie z najczulszych wskaźników kondycji społeczeństwa. My to też uważamy i profesor Hobbes też. A jeszcze, przepraszam, chciałbym, proszę, bo ja tutaj jednak reprezentuję prezesa, to znaczy jako ten sekretarz, jego nazwijmy to prawa ręka, ponieważ pan profesor Hobbes, no niestety ma jak zwykle mnóstwo tam zajęć na Łazarskim, nie tylko, i jeszcze wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, wykłada też w policyjnej szkole w Szczytnie. Każdy policjant w Polsce zna profesora Hobbesa. Nawet opowiem, a nie, to już nie wypada, przepraszam, to jest o pani Marii Jarosz, bo proszę mi wybaczyć, bo ja mam skłonności do dygresji. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Ja bym chciał jeszcze wrócić do książki, o której, która jest tym głównym przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. Nie, i chciałem zapytać pana profesora Kozaka o to, czy to jest książka antyrządowa, skoro już jesteśmy przy polityce. Jest tutaj rozdział, jest tam rozdział o PiS, jest rozdział o Komitecie Obrony Demokracji. Pani profesor Jarosz miała dość zdecydowane poglądy polityczne, z tego co pamiętam, ale też one były podparte pewną analizą socjologiczną. No?
Zdecydowanie tak. Oczywiście one były podparte analizą socjologiczną, która prowadziła między innymi do takich wniosków, że w zasadzie efekty dzisiejsze tego, co się dzieje wokół nas, wynikają jakby z tego, co również poprzednie rządy robiły. To nie jest do końca tak, że tylko i wyłącznie ten rząd spowodował jakieś zmiany. Oczywiście te zmiany są być może bardziej przez nas odczuwane, być może bardziej widoczne, ale to nie zmienia faktu, że ona patrzyła na to jako socjolog. Zresztą ja starałem się również zachować taką równowagę w tej książce, właśnie nie, mimo wszystko nie wnikając w podstawy polityczne, nazwijmy to interesów politycznych, jakie wiązały się, być może wiązały się teraz przez wielu wystąpieniach publicznych prowadzonych przez wielu ludzi.
A czy to, co nadzieja, którą, ponieważ tam jest, którą pani profesor pokładała w Komitecie Obrony Demokracji na przykład, jest tam rozdział poświęcony o Komitecie Obrony Demokracji. Czy można powiedzieć, że to jest, jej zdaniem ruch społeczny był jakiegoś rodzaju lekarstwem na dysfunkcjonalność, na zmniejszenie tej sfery wykluczenia i pozasystemowości?
Z jednej strony pewnie trochę tak, natomiast z drugiej strony trudno nie zapomnieć o tym, co ona sama napisała, zresztą z moim współudziałem oczywiście. Mianowicie, że w zasadzie, jeżeli będziemy odkręcać to, co się stało do tej pory, to będziemy odkręcać to wspólnie i będzie to trwało bardzo długo. Także to niezależnie od tego, jak się ocenia KOT, czy jak się ocenia jakieś inne instytucje, czy obywatelskich inicjatyw, to tak czy inaczej wtedy nie mogliśmy przewidzieć tego, co się stanie teraz obecnie, co się stało w ciągu ostatniego miesiąca czy dwóch. I tak samo przewidywaliśmy po prostu na zasadzie socjologicznej to, że będzie trwało, zanim wrócimy do równowagi społecznej, nazwijmy to tak. Mhm.
A chciałem się jeszcze pani profesor Daneckiej zapytać, czy można powiedzieć, że że tutaj jedną z tez tej książki jest raczej pogląd, że my się od stanu równowagi społecznej, o którym mówił profesor Kozak, oddalamy bardziej w ostatnich latach, niż się do niego przybliżamy. Równowagi społecznej.
Tak, tak. Proszę. Tak, zdecydowanie tak. Ja tu zwróciłam uwagę na taki aspekt właśnie z takiej może perspektywy socjologicznej, że ta książka uwypukliła problem wykluczenia, z którym się Maria zajmowała na różnych, prawda, w różnych aspektach. Natomiast tutaj bardzo wyraźnie zostało podkreślone to wykluczenie polityczne, któremu są poddani wszyscy ci, którzy nie są za współczesną władzą. I ten rów się pogłębia, tak? I to wszystko na tym to polega, że wymiana elit politycznych powoduje w tej chwili, że mamy taki obraz czarno-biały, tak? I wszyscy ci, którzy są, mają wątpliwości, są przeciwko, są po prostu wykluczeni politycznie. I to bardzo wyraźnie tu zostało. Tak, gorszy sort zepchnięty, tak, zdecydowanie na margines.
Jest takie ładne określenie, że poprzednie władze, bo słuszna uwaga, tak, poprzednie były, ja sam wiem, bo współpracowałem ciągle z ministrem zdrowia, mafia urzędnicza jak była, tak była i poprzednio i teraz, wszystko jest to samo. Tak, ale ktoś to ładnie powiedział, że wtedy były zmiany robione detalicznie, a teraz są hurtowo.
Chciałbym jeszcze się zapytać o poglądy, panie profesorze. Jakie było jej zdaniem lekarstwo, czy jaki był sposób na odwrócenie tego trendu, prawda, postępującej dezintegracji, czy utraty równowagi społecznej? Gdzie ona widziała, no bo w którymś momencie ten proces musi, przynajmniej chcielibyśmy, żeby się zatrzymał.
Znaczy, na pewno nie przewidywaliśmy tego, że zatrzyma się to szybko, w bardzo krótkim czasie, bo to nie byłaby zapewne prawda. To prawdopodobnie w następnych wyborach, ale tego nie jestem też pewien do końca, no bo to tego nikt nie wie. Na dobrą sprawę właściwie jedyną odpowiedź widzieliśmy w tym, żeby edukować społeczeństwo. Na różne sposoby informować je o tym, co się dzieje wokół nas, jak należy to rozumieć, jak można to rozumieć. No oczywiście to nie jest tak, że nasz punkt widzenia był tym punktem widzenia dominującym, ale w zasadzie innego sposobu chyba nie ma. No jeżeli ludzie nie są przekonani do tego, że można to zmienić, czy można to robić inaczej, no to nigdy nie będą robić tego inaczej. No.
Ale też ja mam wrażenie, że społeczeństwo bardzo nie chce być edukowane. To znaczy, że stopień, tempo powielania się fałszywych wiadomości, zamykania się w takich, prawda, własnych informacyjnych
trendach.
Tak, to jest prawda. To jest zjawisko, które narasta bardzo wyraźnie.
To prawda, natomiast jednocześnie to jest tak, że pojawiają się na przykład te ruchy takie, czy media społecznościowe tak zwane, które odgrywają ogromną rolę właśnie w tym, żeby upowszechniać pewne informacje. Także ja nie twierdzę, że zawsze każda informacja będzie prawdziwa, będzie odpowiadała rzeczywistości, ale nie bardzo widzę inną możliwość, zresztą Maria chyba też nie bardzo widziała inną możliwość, niż właśnie oddziaływanie przez informacje oraz przez edukację. Tak, żeby dotrzeć do ludzi, przedstawić im punkt widzenia ogólny, wspólny, może indywidualny, to wszystko jedno, ale w każdym razie punkt widzenia taki, no nie podlegający jakimś takim dziwnym nadinterpretacjom, postprawdą.
Ja mam wrażenie, że to jest niesłychanie optymistyczny pogląd. Współtworzę teraz portal OkoPress, który zajmuje się między innymi weryfikowaniem, współzakładałem go i współredaguję, weryfikowaniem wypowiedzi polityków. I wielokrotnie nam się zdarzało, że politycy mówili kłamstwa, że nieprawdę. Kłamstwo zakłada intencjonalność. Więc mówili nieprawdę, po czym myśmy to weryfikowali, potem to się rozpowszechniało w mediach społecznościowych, ta nasza weryfikacja, ponieważ ludzie przynajmniej z jednej strony lubią to czytać. I ten polityk następnym razem powtarzał dokładnie to samo. Prawda? Oni trochę tak jak Donald Trump teraz w Stanach. To było zjawisko, które u nas występuje także od dłuższego czasu już, że udowadnia mu się kłamstwo i ten polityk bez żadnego żenady, bez żadnego poczucia skrępowania, a niekonieczności konfrontowania się z rzeczywistością, powtarza to kłamstwo po raz kolejny i kolejny i kolejny. Mam takich przykładów dużo. No są na przykład wypowiedzi, żeby podać jeden, pierwszy z brzegu, no ministra Błaszczaka o uchodźcach, który powtórzył parokrotnie pogląd powiedziany w telewizji Fox News o tym, że są w zachodnich miastach strefy, do których nie daje się wchodzić, prawda? Ponieważ obowiązuje tam prawo szariatu. I to był pogląd, za który Fox News musiał przepraszać. Myśmy to mu przypomnieli. To absolutnie nie działa, minister to powtarza. Także.
Dlatego ja bym chyba dodał od siebie tylko jedną rzecz. Dlatego przewidywaliśmy, że jedyne, co może nastąpić, to w momencie zmiany rządu będziemy długo, długo pracowali nad likwidacją tych powstałych ostatnio podziałów, to bardzo głębokich podziałów. i na to nie ma chyba żadnej rady.
Czyli rozumiem, że konkluzją tej książki, czy taką receptą tej książki byłaby potrzeba prowadzenia inkluzywnej, świadomie inkluzywnej polityki, która zasypuje te podziały społeczne.
Ja przepraszam, jeszcze mam taką uwagę, ponieważ no, najdłużej chyba z Państwa znałem profesor Marię Jarosz. Po prostu ja bardzo często słyszałem, że ona, bo ona miała też dostęp do wielu polityków i miała takie no, swoje, takie prawie jak dziennikarze, jak Państwo wiedzą, dziennikarze, że tam są tacy, ci lepsi mają takie, że otrzymują informacje takie jakby spod stołu. I pani Maria, nie wiem jak później, profesor Maria Jarosz, wiem jeszcze, że tak było powiedzmy 8, 9, 10 lat temu. I miała bardzo duży dostęp do wielu, nie wypada mi w tej chwili mówić jakich polityków, bo część znałem. I to też jest istotna informacja, ponieważ ona wiedziała jakby, jak te, co się tam dzieje. Ja na przykład też miałem dostęp specjalnie w SLD, kiedyś sprawdzałem, bo tam i Celińskiego dobrze znam i nie tylko, jak to działa polityka. No więc na przykład takie listy, kto jakie stanowisko dostanie. I to tam krążyło, to było niesamowite, jakby ludzie nie zdają sobie sprawy, jak cyniczna jest polityka. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Chciałbym zapytać, czy może ktoś z Państwa chciałby się podzielić refleksją na temat książki albo wspomnieć panią profesor. Bardzo proszę. Może ja.
Jolanta Kulpińska. Ja dłużej znałam niż pan Marię. Nawet żeśmy opublikowała artykuł poświęcony samorządom robotniczym w końcu, nie pamiętam, ale chyba gdzieś na przełomie lat 50. i 60. To były nasze wspólne zainteresowania. Z tym, że Maria prędko wydała książkę, a ja jakoś z tym nie byłam zbyt śpieszna. Chciałam zapytać profesora Kozaka w tym wypadku, jakie przyjęliście kryteria do tego wykluczenia, czy do analizy poszczególnych form życia poza systemem. Ja szczególnie tutaj się zdziwiłam, że nic nie ma o oświacie. Chociaż jak wiadomo i w tekstach również wiadomo, że sprawa jest bardzo ważna z punktu widzenia funkcjonowania życia społecznego w Polsce. To pytanie, a przy okazji anegdotka może. Okładka tej książki jest bardzo wymowna. Z jednej strony kobieta pcha kulę, a z drugiej strony mężczyzna pcha kulę w drugą stronę. Wszystkie okładki w książkach Marii były pod jakimś względem właśnie metaforyczne. A ona żartem, trochę żartem, a trochę serio mówiła, że jak sobie już wymyśli tytuł książki, to książka już potem bez kłopotu powstaje. Bardzo mi to imponowało, muszę powiedzieć, bo nie miałam takich zdolności. Dziękuję.
Tak, to prawda, dziękuję bardzo. Te wszystkie okładki zawsze miały ogromne znaczenie dla pani profesor i ona rzeczywiście znakomicie potrafiła zilustrować każdy właściwie temat książki. Znakomicie. Ja zawsze bym pod wrażeniem, na przykład w tej książce poprzedniej, którą napisaliśmy razem z Marią Jarosz, w zasadzie tylko do tytułu Eksplozja Nierówności, tylko znak zapytania na końcu był mojego autorstwa. Natomiast, ponieważ tak naprawdę to nie uważałem, że Eksplozja Nierówności następowała bez znaku zapytania, bo to był chyba najważniejszy temat tej książki właściwie. Natomiast jeżeli chodzi o oświatę, to oświata oczywiście jest bardzo ważnym elementem, ale jeszcze wtedy, kiedy pisaliśmy tę książkę, czyli w pierwszej połowie rok temu, 2016, jeszcze nie było aż tak ważnego elementu. Jeszcze nikt nie mógł właściwie przewidzieć, i Maria chyba też nie mogła przewidzieć jeszcze tego, że ruszy to w stronę tak nieoczekiwaną, jak tak szybko, jak teraz to ruszyło. Także o tym nie pisaliśmy rzeczywiście. Ograniczaliśmy się tylko do edukacji ogólnie, mając świadomość, że wykluczenie związane z edukacją jest ważnym elementem, ale jeszcze nie przewidywaliśmy, że nastąpi tak duże zaburzenie w strukturze oświaty czy w systemie oświaty, nie wiem jak to nazwać. Natomiast jeżeli chodzi o kryteria, to rzeczywiście ja ich nie omówiłem, dlatego że stosowaliśmy tutaj takie kryteria dosyć ogólne. Mianowicie po prostu samo wykluczenie, nieuczestnictwo w systemie było dla nas tym najważniejszym kryterium wykluczenia. I zdaję sobie sprawę, że no ta książka chwilami odbiegała od tego, co się oczekuje, czego się oczekuje od książek takich bardzo wysokonaukowych w polskiej wersji, ale myślę, że ona była ważniejsza właśnie w tej wersji czy w tym aspekcie, kiedy interesowała się tym, co może się stać, co się dzieje w kraju, co się wydarza, jaka rzeczywistość ma miejsce i jakie procesy mają miejsce w tej właśnie rzeczywistości. Także wydaje mi się, to było najważniejsze chyba kryterium. I faktem jest, że oczywiście tam o tej oświacie nie napisaliśmy, ale no, na początku 2016 roku, czyli w pierwszej połowie 2016 roku jeszcze to nie był problem. Natomiast jego nie przewidzieliśmy, to jest prawda.
Wydaje mi się, że w tamtym czasie nie było jeszcze w ogóle mowy na ten temat, a ja chciałam jeszcze dodać, ja miałam wrażenie po przeczytaniu tej książki, że być może błędne, że postanowiliście nałożyć ten nowy czynnik wykluczający, który się pojawił w postaci nowej władzy, na wszystkie stare, te dobrze znane już problemy i z tego punktu widzenia poddaliście je analizie. Coś takie.
To prawda, znaczy badaliśmy również oddziaływanie tych nowych czynników wykluczenia, takich na przykład jak właśnie związanych z nową władzą albo z internetem, bo uważaliśmy, że to są czynniki nowe, które ujawniły się w ciągu ostatnich raptem 20 lat mniej więcej, natomiast, znaczy te internetowe, bo zmiana władzy nastąpiła raptem półtora roku temu, ale te internetowe miały miejsce właśnie przez ostatnich 20 lat i spowodowały bardzo szybko takie nakładanie się na inne formy tradycyjnego wykluczenia bardzo, prawda? I wydaje mi się, że teraz również ta zmiana, jaka nastąpiła półtora roku temu polityczna, również nakłada się na te inne formy zróżnicowania, bo nagle pojawiły nam się inne formy wykluczenia związane na przykład z istnieniem czegoś takiego jak gorszy sort albo lepszy sort. No, różnie ludzie są dzieleni, społeczeństwo jest coraz bardziej podzielone dzisiaj i wydaje mi się, że rzeczą naprawdę długotrwałą będzie teraz odkręcanie tego wszystkiego, co narobiliśmy w ciągu ostatniego półtora roku. Dziękuję bardzo.
Tak, nazywam się Zofia Kunert. Ja w przeciwieństwie do Państwa spotkałam się z Panią Profesor tylko raz, za to na kilka godzin. I byłam bardzo potem, było mi bardzo miło i czułam się bardzo zaszczycona, gdy dostałam potem zaproszenie na jubileusz jesienią, który już niestety nie doszedł do skutku. A spotkałam się z panią profesor na dosyć długim nagraniu dla telewizji o stosunkach polsko-niemiecko-żydowskich. Pani profesor opowiadała wtedy dość barwnie o swoim właśnie dzieciństwie i w getcie łódzkim, i w getcie warszawskim. Opowiadała również o tym, jak zainteresowała się problematyką samobójstw, pracując w GUS-ie, bo po prostu uznała, że ma dostęp do takich danych, do których nikt inny nie ma dostępu. Spotkanie to zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. Pani profesor, no nie muszę tłumaczyć, jaką miała osobowość, jak była barwną osobą, jak była osobą dowcipną. To spotkanie było w maju w zeszłym roku, znaczy w 2016. Wobec tego no naprawdę byłam zszokowana, gdy dowiedziałam się, że już jubileusz niestety nie może dojść do skutku. I jestem bardzo wdzięczna również Państwu organizatorom, że pamiętali o tym, że taka osoba jak ja, która tylko raz miała okazję spotkać się z panią profesor, była na liście jej gości i że dzisiaj również zostałam zaproszona. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo dziękuję w takim razie. Bardzo serdecznie zachęcam do przeczytania książki. Cóż, dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję. I zapraszamy, tak, w imieniu dyrekcji Instytutu zapraszamy na małą lampkę wina albo większą lampkę wina.